Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. 300 nagrań ponad wykonanych i zamieszczonych na serwerze, a po raz pierwszy rozmawiam z katolikiem.
Dzień dobry.
I to jeszcze jakim? Pierwszy sort. Jak to mówią, to jest doktor, który wykładowcą jest na jednej z uczelni wrocławskich, helenistą, znawcą retoryki i greki, doktorem Sławomirem Torbusem. Sławomir to fajne imię.
No bardzo.
Znam paru fajnych ludzi o tym imieniu. Ja powiem szczerze, chciałem rozmawiać dzisiaj o takiej sytuacji, która mi się zdarzyła w życiu. Mianowicie moja rodzina wyrzuciła mi Pismo Święte.
Jak to?
No tak to, dlatego że to Pismo Święte miało tam takiego, pamiętam, siewcę narysowanego, który szedł i siał ziarno, i nie było ono wydane przez Palotinum.
A, rozumiem.
No i dzisiaj chciałem właśnie skupić się na tym problemie, które Pismo Święte, czy tudzież która Biblia, bo nie wiem, czy to Biblia to to samo, co Pismo Święte, czy które z nich jest jedyne słuszne, prawdziwe.
Ach, to ciekawe.
A to rodzina była katolicka, notabene.
Aha, no tak. Od czego by tutaj zacząć?
Może od dyskusji w zakładzie pracy mojej. Aha. Tam rozmawiali koledzy o tym, że Świadkowie Jehowy mają takie Pismo Święte, które jest w środku zupełnie niepodobne do innego Pisma Świętego i że tam poddopisywali kupę bzdur.
Okej, okay, no to może powinniśmy zacząć od samego początku.
Jak powstawało Pismo Święte, kto je pisał i w jakim języku i kiedy?
Tak, właściwie odpowiedzi na pytanie, skąd my mamy w ręku te przekłady, jaki jest proces, który następuje przed tym, zanim ktoś w drukarni wydrukuje ten przekład, na przykład wydany przez Palotinum i z którego korzystamy. Może ja się skupię na Nowym Testamencie.
Bardzo tak? proszę. Większość z nas czyta Nowy Testament.
Tak, jestem hellenistą i tutaj też moja specjalizacja naukowa gdzieś w tych kierunkach zmierza, więc nie chcę tutaj Starego Testamentu za bardzo mieszać do sprawy. No ale musimy zdać sobie sprawę z tego, że to nie jest tak, że Nowy Testament spadł nam z nieba, ale został on w pewnych określonych okolicznościach czasowych i kulturowych wytworzony. No, pierwsza sprawa, którą by trzeba powiedzieć, nie mamy do dyspozycji oryginału tekstu Nowego Testamentu. Tak, może to trochę dziwnie brzmi, nie mamy oryginału, bo co mamy? Mamy kilka tysięcy, tak, około 5000 kodeksów starożytnych, takich, które powstały no, od II wieku po Chrystusie w górę. Zawierają one różne fragmenty tekstu Nowego Testamentu i co jest bardzo ciekawe, żaden z tych dwóch kodeksów nie jest identyczny. A nawet w obrębie tych samych fragmentów tekstu, to kodeksy różnią się między sobą. Tak, nie wiem, czasami mniej, czasami bardziej, czasami jednym słowem, czasami kilkoma. W biblistyce mówimy o tak zwanych wariantach tekstowych. No i teraz proszę sobie wyobrazić, co się dzieje. Mamy do dyspozycji kilka tysięcy kodeksów. Jest jakieś miejsce, powiedzmy, nie wiem, Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 41 werset. I w kilku kodeksach on wygląda różnie. Tak? Są różne słowa. No i ponieważ nie wiemy, który z tych kodeksów jest oryginalnym, no to musimy dojść do jakichś ustaleń tutaj. I kto to robi?
Mądrzy ludzie, doktorzy, tacy jak ty, profesorowie, siadają i mówią, co Jezus mógł mieć na myśli.
I mamy całą dyscyplinę naukową, która się nazywa krytyka tekstu. I na bazie jej zasad my jesteśmy w stanie utworzyć taką konstrukcję, która nam powie, najprawdopodobniej dany wariant to jest ten oryginalny. Czyli my nie mamy oryginału fizycznie, ale staramy się rekonstruować oryginał na podstawie pewnych założeń związanych właśnie z krytyką tekstu. I co jest jeszcze ciekawsze, są takie miejsca w Nowym Testamencie, gdzie my do dzisiaj nie wiemy, jak ten oryginał mógłby brzmieć. Czyli to jest pierwsza sprawa. Ktoś musi ustalić tekst. Ten, który najprawdopodobniej był tekstem oryginalnym. Tutaj, nie wiem, wspomniałem czy nie wspomniałem, oczywiście te oryginały, do których my się odnosimy, są zapisane w języku greckim. Więc tutaj mamy do dyspozycji, jakby z tej pracy krytyków tekstu wynikają kolejne wydania greckiego Nowego Testamentu, tak? Czyli tego, który zawiera w tym momencie najbardziej zbliżony do oryginału tekst Nowego Testamentu. I z tego tekstu korzystają dopiero tłumacze. No i teraz można sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd się bierze wielość przekładów, prawda? Bo nawet w języku polskim tych przekładów jest więcej niż dwa. Tak? Jest,
Biblia Gdańska, Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia, Biblia Praska, Brzeska, Biblia Kowalskiego,
Poznańska, no, przekład Nowego
Nowa
Świata.
Biblia Gdańska, przekład Nowego Świata, który był krytykowany, że no to nie jest Biblia, tylko fałszywy.
No właśnie.
No tak mówią laicy, no ale oni... nie będą słuchać rozmów o Biblii.
No powiem tak, może to zabrzmi kontrowersyjnie, ale są takie miejsca w przekładzie Nowego Świata, które są oddawane lepiej niż w innych przekładach w języku polskim. Są takie, z którymi się nie zgadzam, tak? I które...
Również doktrynalnie, prawda?
Również doktrynalnie. I tutaj jest pytanie, no właśnie...
Ludzi drażni na przykład, że tam pojawia się pal zamiast krzyża.
No tak.
Ale to jest efekt denominacyjności tego przekładu, prawda?
Tak,
ponieważ
jest.
Konkretni tłumacze dopasowywali to pod pewne doktryny, które wyznają świadkowie.
Tak, tak. Problemem jest też to, że bywa tak, że tą samą frazę, czy to samo słowo z języka greckiego na polski można przełożyć inaczej.
Wielu będzie zbawionych lub wszyscy będą zbawieni. U świadków będzie to brzmiało na przykład wielu będzie zbawionych.
No tutaj,
tutaj ktoś inny powie, wszyscy będą zbawieni w imieniu Jezus.
Tutaj też jest kwestia tych wariantów tekstowych, prawda? Bo może być tak, że w jednym kodeksie mamy wielu, a w innym kodeksie wszyscy.
Paruzja greckie. Co oznacza? Jedni mówią przyjście.
Obecność.
Większość mówi przyjście, tak. Badacze Pisma Świętego mówią, to jest obecność.
No i to jest najbliższe etymologicznie, ale jakby proces przekładu jest procesem bardziej skomplikowanym, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka, bo proces przekładu nie jest procesem oddawania ekwiwalentów w takim stosunku 1:1. Tak? To tak się nie da przekładać. Jeżeli przeanalizujemy Biblię Gdańską na przykład, nie mówię o nowej, tylko o tej starej, to tam tłumacze próbowali właśnie robić coś takiego, jak oddawać ekwiwalenty 1:1. No i efektem są takie miejsca, jak chociażby w jednej z Ewangelii synoptycznych oddana dosłownie semicka idiomatyczna fraza synowie łożnicy małżeńskiej. No właśnie została oddana dosłownie, tak? Tylko pytanie, co to może znaczyć?
Ale to jest
taki
piękne,
co to jest synowie łożnicy?
Nie wiem.
A kto to? Goście weselni, tak? Jak od synów łożnicy małżeńskiej? No bardzo piękne.
Niewiasto, zdejmij swą tunikę, tak. Powiedział Jezus, tak?
No różne tutaj byśmy mogli przykłady przytaczać.
No dobrze, ale mamy różnego rodzaju pomoce, takie na przykład jak konkordancje Stronga, gdzie dla Starego Nowego Testamentu w pewien sposób odnoszono się do poszczególnych wyrazów, podając ich znaczenie. Po numerze, po pewnej cyferce możemy pójść do tyłu, zobaczyć, że ta paruzja znaczy w tylu i tylu przypadkach obecność, w tylu i tylu przypadkach przyjście.
No tak.
Diaglot emfatyczny.
No tylko problem polega na tym, że my cały czas operujemy w obrębie pewnych hipotez interpretacyjnych. I to nie jest tak, że słownik czy konkordancja to jest nasz ostateczny punkt odniesienia, tak? Dlatego, że słowniki się zmieniają. Tak, bibliści ciągle pracują i powiedzmy, że dochodzą do nowych wniosków na temat znaczeń poszczególnych słów i one czasami nie nadążają słowniki za odnotowywaniem tego, co się dzieje. Więc jest rzeczą często dość niebezpieczną odwoływanie się do słownika i budowanie na tej bazie jakiejś swojej koncepcji. Powiedziałbym, że no tak, w ogóle powiedziałbym, że proces przekładu jest to proces interpretacji. A co za tym idzie, jeżeli czytamy przekład, poddajemy się interpretacji narzuconej nam przez tłumacza, Ale jeszcze wzmocnionej
przez
efektem...
naszą subiektywność, prawda? Bo każdy z nas jest bardzo subiektywny w odbiorze pewnych rzeczy.
Oczywiście.
To dla ciebie, Sławku, co może być zupełnie neutralne, może mnie drażnić na przykład. Mogę to odbierać inaczej, ponieważ miałem takie dzieciństwo, takie wychowanie, takie szkoły.
Oczywiście.
Tak samo nasz odbiór się różni.
Ja może przykład jeszcze jeden podam, taki, który akurat przebadałem dość gruntownie. Jest takie kontrowersyjne miejsce w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale, taki fragment, który mówi o konieczności nakrywania głów przez kobiety w kościele.
Niektórzy robią z tego pewnik, musi tak być, a niektórzy mówią nie.
I w 10 wersecie, to jest ten kluczowy werset, który mówi, co te kobiety mają robić. Tak? I po grecku brzmi ta fraza tak, exousian ehein epites kephales. Tak, co gdybyśmy ekwiwalentnie oddali, możemy tłumaczyć na dwa sposoby. Mieć władzę na głowie albo mieć kontrolę nad głową. Natomiast jak zajrzysz do przekładów, to właściwie nie ma przekładu, który by nie tłumaczył mieć oznakę uległości na głowie. Czuć różnicę?
Ja znam niewiasty, które mają kontrolę nad głową, czyli nad mężczyzną.
No właśnie, to też jest...
No to jest biblijne,
biblijne
w takim razie.
Tak, jak najbardziej. Także no, ktoś musiał zinterpretować to miejsce i w tym momencie odwołanie do słownika czy do konkordancji no, może nas zaprowadzić w zupełnie złym kierunku. Dlatego ja bym zalecał, przede wszystkim zalecałbym poznawanie języka oryginalnego, jeżeli ktoś chce faktycznie być kompetentny w tym zakresie, po to, żeby móc sobie te przekłady porównywać po prostu.
Łatwiej jest, kiedy czytasz to po grecku, albo inaczej powiem, kiedy jesteś Grekiem, czy wtedy jest łatwiej, czy istnieje jeden tylko przekład grecki? No, mamy różnego rodzaju przekłady. Ja powiem, że specjalnie powiem tak. Przekład hip-hopowca, jest przekład człowieka, który jeździ na motocyklu.
Nie, jeśli chodzi o Grekę, tak, o ten tekst oryginalny.
To są takie parafrazy.
Nie, o tekst oryginalny, to my rekonstruujemy tekst oryginalny z kodeksów antycznych. I tutaj jest obowiązujący naukowy tekst Nowego Testamentu, tak zwany tekst Nestla Alanda. Są wydawane co jakiś czas kolejne wydania i tłumacze na tych edycjach pracują. Czyli no, na przykład nie wiem, wydanie Biblii Tysiąclecia sprzed kilkudziesięciu lat, ono nie uwzględnia ustaleń i ono czasami może zawierać inny tekst niż ten tekst, który jest przyjmowany w tym momencie jako tekst autentyczny. Czyli tekst grecki rekonstruowany jest jeden zawsze i z niego na nim pracują tłumacze. Natomiast człowiek, który jakby nie siedzi w tych zagadnieniach zanurzony po uszy, no to jemu będzie bardzo trudno tak naprawdę no, wybrnąć z różnych kłopotów, które będą się nawarstwiać, bo wystarczy porównać przekłady ze sobą w tym samym miejscu czasem, mają zupełnie inne rozwiązania. Fajny przykład jest w liście do Rzymian, w 16 rozdziale, to jest bodajże 7 wers, gdzie w niektórych przekładach znajdziesz imię kobiece, Junia, tam jest taka para, Andronik i Junia, a w niektórych znajdziesz mężczyznę, imię męskie, Juniasz, Andronik i Juniasz. No i pytanie, tak, skąd taka zmiana płci, tak? Czy chodzi o gender studies? No chyba była para, w związku z tym ja obstawiam Junię w tym miejscu. No ale jest ciekawy problem tekstowy, dlaczego raz to jest mężczyzna, raz to jest kobieta, tak? Co miało wpływ na zinterpretowanie takie, a nie inne. A u podstaw stoi właśnie oryginał grecki, bo w języku greckim te teksty kodeksów były zapisywane bardzo specyficzną techniką. Wyrazy nie były oddzielane od siebie przerwami i nie stosowano znaków interpunkcyjnych. To się nazywa z łaciny scriptio continua, takie pismo ciągłe. No i okazuje się, że sekwencja znaków daje nam efekt w takiej postaci, że rzeczywiście to junian greckie może być odczytane jako mężczyzna, imię męskie lub imię kobiece. No i edytor, ten, który rekonstruuje tekst, on za pomocą takich znaków diakrytycznych na górze, tak zwanych akcentów, no zmienia tą płeć. No i tłumacz widzi albo mężczyznę, albo kobietę w tym miejscu. No i takich różnych ciekawych, trudnych miejsc jest całkiem sporo w Nowym Testamencie. No, dlatego odpowiedzieć na pytanie, który przekład jest dobry, czy najlepszy, to właściwie chyba nie sposób, bo ja bym zalecał, jeżeli ktoś poważnie chce się zapoznać z tekstem Nowego Testamentu, czytać przynajmniej 3 przekłady, nie wiem, jeden po drugim, żeby zobaczyć, jakie są różnice, nie tylko stylistyczne, czasami bardzo duże różnice między nimi istnieją. I nie jestem fanem żadnego, jednego, tak, przekładu. Może z ostatnich bardzo mi się podoba Nowa Biblia Gdańska, tak bym powiedział, że widać dużą pracę włożoną w taką implementację pewnych osiągnięć biblistyki z ostatniego czasu i też fajny taki dynamiczny język, ale w każdym przekładzie będą mocniejsze, słabsze strony, więc mówię, 2-3 przekłady jednocześnie.
Czy rację miały moje ciotki katoliczki, które wyrzuciły mi Biblię Warszawską, zostawiając jedynie Palatinum?
Nie, absolutnie. To nie wiem, na jakiej podstawie można. Ja rozumiem, że argumentacja była taka, że...
Żadna.
Aha, no nie było argumentacji, więc też trudno oceniać.
Czy tak się powinien zachowywać katolik? No bo to...
Nie, no absolutnie nie. No mamy po prostu, zresztą w naszej polskiej tradycji, prawda, gdzieś tych przekładów było dość sporo.
Niektóre palono,
ale myślę, że każdy z nich wnosi...
Arianie, bracia polscy, to mamy też niechlubną kartę w swojej historii.
No, były trudne momenty, dobrze byłoby, pamiętając o nich, no, nie wracać tak już do tych czasów. Ja osobiście czytam, uważam, że korzystne jest czytanie oryginału, ale sięgam do wielu przekładów. I też w mojej pracy naukowej, tak, kiedy porównuję, bo piszę teksty na temat pewnych problemów translatologicznych, no to sięgam do różnych przekładów i bardzo ciekawe rzeczy można wyciągnąć z takiej analizy właśnie porównawczej.
No dobrze, ja bardzo dziękuję za te obszerne wyjaśnienia. Mam nadzieję, że słuchaczom dadzą one satysfakcję, taką rozkosz umysłową z rzeczy trudnych, które możemy w przyszłości omówić, to egzegeza biblijna.
Mm-hmm. No bardzo chętnie, jeśli
ktośkolwiek zechce nas
będą
posłuchać
łaskawi.
W ogóle.
Tak, no właśnie.
Zawsze można wyłączyć po minucie. Dziękuję tak bardzo. Jest. Gościem rozmów o Biblii był dr Sławomir Torbus.
Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, na wody spokojne prowadzi mnie. Na niwach zielonych pasie mnie, na wody spokojne prowadzi mnie.